jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać.
Dzień dobry. I takie pytanie na początek. Kto chciałby sobie zrobić raj? Nie byłoby fajnie mieć takiego rajskiego życia? I pytaniem nawiązuję od razu do mojej dzisiejszej gościni, Olgi Sobieraj, na Instagramie znanej pod hasłem Zrób sobie raj. Cześć Olga.
Cześć Malwina, dzień dobry Państwu.
Bardzo mi miło Cię przywitać. Zaczęłam tak właśnie o tych rajskich marzeniach, bo też bardzo fajnie sobie to w ogóle wymyśliłaś, żeby zagrać tak ze słowami, ze swoim nazwiskiem. I jak rozmawiałyśmy, jak Cię przedstawić, to powiedziałaś, że Ty nie lubisz się nazywać jakoś, tylko lubisz mówić, w czym pomagasz. Więc czym pomagasz, Olga?
Lubię mówić, że po pierwsze jestem przedsiębiorcą, po drugie jestem mentorem biznesowym. Ale przede wszystkim pomagam i liderom, i przedsiębiorcom rozwiązywać ich biznesowe problemy. Lubię pokazywać im, czego nie widzą w relacji ze swoim szefem, ze swoim zespołem, z klientem. Bardzo często na początku moich klientów prowadzę. Bardzo często pomagam ich zdefiniować te rzeczy, nad którymi warto jest popracować. Czasem wspieram, czasem popycham, a czasem otwieram im drzwi do miejsc, do których są niezapraszani na przykład.
Mhm. No właśnie, a wspomniałaś, ja w zasadzie wspomniałam o tym robieniu sobie raju i to miał być dzisiaj temat przewodni naszej rozmowy, no bo też musimy odczarować, że ten raj to nie tylko rajska plaża, tylko czym jest ten raj według Ciebie?
Ja bardzo często zadaję moim klientom takie pytanie, czy mają poczucie raju pracy w tej chwili, czy praca ich rajcuje, albo co ich w ogóle w pracy rajcuje? No i zwykle na początku tak bardzo żartobliwie wszyscy do tego podchodzą, bo mówią, że raj to jest takie bardzo odległe i mało prawdopodobne miejsce, trochę utopijne, trochę biblijne, generalnie mało realne. I ostatnio mi klientka powiedziała nawet, ja nawet wiem, jak chcę, żeby było w tym raju, no ale wiesz, Olga, to jest takie kompletnie nierealne. Mhm. I dla mnie raj to jest nic innego jak takie miejsce, które my chcemy, żeby zagościło w naszym życiu, albo takie miejsce, w którym my chcemy trochę zagościć. I myślę, że każdy, kto słucha dzisiaj tego podcastu, może sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, co daje jemu raj. Jakie miejsce, czy jakie uczucia musiałyby towarzyszyć takim miejscu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że to jest nasz raj. Ja sobie ten raj zdefiniowałam w ten sposób, że dla mnie jest takie miejsce, w którym jest trochę balans między perfekcjonizmem a byciem wystarczającym. Że to jest balans między ambicją a wystarczy. Między więcej, bardziej, szybciej, mocniej, między osiąganiem, a właśnie takim spokojem, priorytetami, spokojem w głowie, w ciele i tak dalej. Mój raj to jest taki raj, którym jest swoboda i wolność. Ja lubię mieć poczucie, że ja robię to, co chcę i wtedy, kiedy chcę. Dwa, lubię się rozwijać, więc dla mnie moim rajem jest również to, że się mogę rozwijać i cokolwiek nie robię zawodowego czy prywatnego, to jest coś, co pozwala mi się rozwijać. No i trzy, to jest sens tego, co robię. W moim wypadku ja pomagam tym ludziom rozwiązywać ich problemy po to, żeby im się zarządzało trochę łatwiej. I to mi daje raj, bo to mi daje spełnienie w życiu.
Mhm. No właśnie, bo tak wiesz, myślę o tym, że no brzmi być może trochę utopijnie dla niektórych, tak? No bo w ogóle to słowo raj oznacza coś takiego w ogóle super idealnego, no ale rozumiem, że odczarowujesz to, że to wcale nie rajska plaża, tylko po prostu życie, w którym mamy po prostu jakiś swój komfort i ono jest takie, jak chcemy. No ale już słyszę te głosy osób, które na przykład nazywają się tutaj na przykład osób pracujących w korporacjach i mówią, no dobrze, ja bym chciała albo chciał tak, ale nie mogę, bo... Ja też sobie tak myślę czasami, że mogę się odezwać, też pracujesz z przedsiębiorczyniami, kobietami, mężczyznami i też, wiesz, ja też mam swoją firmę od ponad 2 lat i dawać by się było, no tak, będziesz na swoim, będziesz robiła, co będziesz chciała. No i też sobie czasami myślę, no tak, super by było mieć to, to, to i to, no ale potem wpada ci na przykład klient i to jest w ogóle super, który mówi, że właśnie sobie życzy warsztaty poniedziałek, wtorek, środa, 3 po kolei. Ty sobie myślisz, o matko, to jest niezłe wyzwanie. Cały dzień pracy, no ale klient w jakiś sposób ci determinuje to, w jaki sposób ty no później decydujesz się na tę pracę. Więc jak tu znaleźć ten balans? Co ty odpowiadasz takim osobom? No bo wyobrażam sobie, że pewnie są jakieś zasady i jakieś pewne rzeczy, które możemy sobie sami zdefiniować.
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że o czym mówimy, czyli definiowanie sobie takiego raju, to jest swego rodzaju definiowanie sobie celu, do którego chcemy zmierzać. Wchodząc już bardzo strategicznie, no to jest zdefiniowanie sobie tego miejsca, w którym chcemy się kiedyś znaleźć. I prawda jest taka, że do dobrych rzeczy i do miłych miejsc nie ma drogi na skróty. No nie da się jakby z pozycji, w której jesteśmy dzisiaj, dojść natychmiast tam, gdzie chcemy. To jest trochę tak jak z uczeniem się chodzenia. Małe dziecko uczy się chodzić po trochu, codziennie, każdego dnia, po to, żeby po 20 czy 30 latach być w stanie przebiec maraton. I to jest dokładnie tak samo jest tutaj. Nie jest tak, że my sobie wymyślamy, że to jest raj i mówimy sobie, ja bym chciała tak jutro. No jutro się pewnie nie da. Natomiast dobrze jest przyjrzeć się sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj i zobaczyć, ile czasu mi zajmie znalezienie się w tym raju. I znowu, tak jak sama powiedziałaś, definiowanie tego raju nie polega na tym, żeby powiedzieć sobie, leżę na plaży i nic nie robię. No bo ja pracuję z ludźmi, którzy są bardzo ambitni. Ja pracuję z ludźmi, którzy robią więcej, szybciej, bardziej, już nie potrafią, tak jak sama mówisz, zrezygnować z kolejnego projektu. I tutaj chodzi o to, żeby wyznaczyć sobie pewnego rodzaju perspektywę czasu. Mam teraz klienta, z którym pracuję 3 miesięcy, to jest członek zarządu dużej firmy, który przyszedł do mnie i powiedział, za 2 lata chciałbym już nie pracować w korporacji, robić coś innego, coś w oparciu o moje talenty i o to, co lubię robić, bo jeśli tego nie zmienię i nie zmienię tego na przykład w ciągu 2 lat, to wiem, że przypłacę to zdrowiem, moją rodziną, dziećmi. No i super, zdefiniowaliśmy sobie, jak to ma wyglądać, bez takiego definiowania dokładnie, jaka to jest praca, którą on robi, ale raczej jakie talenty w niej wykorzysta, jakie rzeczy będzie robił, bo wie, że jest w tym świetny, a jakich nie będzie robił. I teraz drugi krok jest taki, że popatrzyliśmy sobie na to, jaka jest sytuacja wyjściowa. No i dzisiaj okazuje się, że on ma przepiękny dom na kredyt, 2 dzieci w prywatnych szkołach i niepracującą żonę. No i nagle okazuje się, że może to nie jest kwestia najbliższych 2 lat, tylko może to jest perspektywa 3 lat. To pierwsze. A po drugie, no zaczynamy się wtedy zastanawiać i odpowiadać sobie na takie pytania. A jakim kosztem to się dzisiaj odbywa? Co jesteś w stanie poświęcić, żeby tam się znaleźć za 5 lat?
Tak, to są bardzo ważne pytania. Pytania coachingowe, mentoringowe, takie, które wymagają od klienta wzięcia odpowiedzialności za to, bo przecież ty jesteś na pewno wsparciem, pomagasz, ale nie zrobisz tej pracy za klienta, ani za klientkę. I jak w ogóle twoi klienci reagują na to?
Ja tak jak powiedziałam, ja na początku bardzo często prowadzę klientów. I moja współpraca z klientami jest najczęściej długoterminowa. Ja pracuję z klientami 9, 12, 15 miesięcy. W takich cyklach cotygodniowych albo co 2-tygodniowych, w zależności od tego, jak bardzo oni są zdeterminowani, żeby te zmiany w swoim życiu wdrażać. No i są oczywiście klienci, którzy mówią, to ja jeszcze się zastanowię. Po prostu czasami nie są gotowi. I to jest okej. Okay. Może będą gotowi za rok. Są klienci, którzy mówią, mogę zainwestować 2 godziny w tygodniu, czego 1,5 godziny pracuję z tobą, a 0,5 godziny będę dostawał prace domowe i pracują co tydzień i popychają ten temat do przodu. Aha. Ja jestem osobą, która ich prowadzi i pilnuję też pewnych rzeczy, koryguję pewne rzeczy, ale tak jak sama powiedziałaś, no ja za klienta pracy nie wykonam. My robimy sobie raz w miesiącu podsumowanie i patrzymy sobie, czy to się posunęło do przodu. Jeśli się nie posunęło, to dlaczego się nie posunęło, jaki był powód i co możemy zrobić, żeby się posunęło. Natomiast tutaj jakby no nie pracujemy klientem jak na takim celu w korporacji, że trzeba w ciągu roku dowieść. To jest trochę tak, że to jest wypracowywanie sobie trochę planu B i planu C na życie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, ja tak jak powiedziałam, ja dużo pracuję z zarządami, dużo pracuję z ludźmi, którzy weszli już na tak wysoki poziom odpowiedzialności, ale jednocześnie na taki poziom stresu, czasem wypalenia zawodowego, a czasem po prostu takiej emocjonalnego stresu, że oni są zmotywowani i zdeterminowani do tego, żeby drobnymi krokami, ale jednak poszukać tego swojego raju. I każdy sobie ten raj definiuje po swojemu, więc...
To też w ogóle już nawet nie tylko w kontekście tego raju ważne, o czym mówisz, bo ja też spotykam takich klientów, którzy są właśnie w takich potrzaskach i złotych klatkach właśnie tego wysokiego standardu życia, kredytów, właśnie, no tak jak wspomniałeś, czasami to są dzieci w prywatnych szkołach i czasami dosyć często jest to właśnie niepracująca druga połowa, bo tak było dobrze, bo tak sobie zdecydowali. Ale też, no akurat tutaj muszę powiedzieć, że to głównie mężczyźni i jest to dla nich też ogromna presja na tym, że oni wywierają ją na sobie, że nie mogą jakby zniżyć standardu tego życia tej rodziny i bardzo to ich dużo kosztuje. I tak jak mówisz, fajnie, że też myślę, że się te osoby orientują w pewnym momencie, że może tak dłużej już nie pociągną, ale to też w ogóle myślę, że tak trochę żyjemy w takich czasach takiej dużej presji. I też jak o tym mówisz, to ja wiesz, zaczęłam oczywiście swój proces myślowy w głowie i myślę sobie tak, że przecież ja też po części zrobiłam sobie raj, bo już odeszłam z miejsca, w którym było mi dobrze, ale teraz jest mi jeszcze lepiej. Więc to na pewno. I tak czasami, wiesz, się cały czas myślę o tym, żeby nagrać podcast o tym podsumowaniu, co wyszło fajnego w odejściu z korporacji, takie moje, wiesz, podsumowanie, więc tutaj się może deklaruję już głośno, że może to wreszcie zrobię. Natomiast myślę sobie tak, że jako ludzie jesteśmy, czy ja tak to definiuję, że jestem ciągle w jakimś procesie, pewne rzeczy sobie już ułożyłam i teraz sobie oglądam ten swój biznes, który jest bardzo fajny, bardzo mi przynosi dużo satysfakcji, pozwala mi bardzo dobrze żyć. Jednak są pewne rzeczy, które czasami mnie dociskają. Myślę sobie, jejku, znowu sobie to zrobiłam. Wypchałam kalendarz od góry na dół i akurat może, wiesz, to jest też ciekawe, pewnie nie tylko ja tak mam, że planuję ten kalendarz w ogóle nie uwzględniając czasu na przygotowanie. I on jest wypełniony różnymi rzeczami, wiesz, pod tytułem szkolenie, spotkanie i tak dalej, a przecież jeszcze trzeba zrobić ofertę, a przecież jeszcze trzeba się przygotować do klienta. To jest moja sytuacja, ale ludzie w korporacji na przykład pracujący mają dokładnie bardzo podobną sytuację. Są ciągle na spotkaniach, a przecież między nimi trzeba się przygotować. Olga, co byś poradziła takim osobom? Bo wspominałaś mi też o swoich technikach pracy, że pracujesz, rezerwujesz pewne dni, definiujesz, na co jest dany dzień. Jak to robisz i czym możemy się od ciebie zainspirować?
Poruszałaś bardzo dużo tematów.
Aż za dużo, wiem.
Nie, bardzo ważnych tematów i tematów, z którymi ja się bardzo często spotykam, a mianowicie pierwsza rzecz, o której powiedziałaś, to są ludzie w złotych klatkach. Ja najczęściej pracuję z ludźmi, albo z ludźmi w złotych klatkach korporacji. Ja jestem daleka od tego, żeby ludziom mówić, że po drugiej stronie barykady, czyli byciu przedsiębiorcą takim jak ty czy ja, że jest łatwiej. Po jednej i drugiej stronie jest ani łatwiej, ani trudniej. W korporacji również jest bardzo, bardzo dobrze. Tylko w tej korporacji trzeba sobie ułożyć samemu też trochę życie. I tutaj wierzę akurat w dwie rzeczy. W upraszczanie i w opracowaniem trochę nad tym, jak my reagujemy na pewne rzeczy. Czyli nad takim typowym mentalem, podejściem takim mentalnym. I ludzie w złotych klatkach, którzy nie chcą obniżyć standardu życia swojej rodzinie, ja to rozumiem. Tylko zawsze sobie trzeba odpowiedzieć na takie proste pytanie i nie zawsze jesteśmy gotowi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czasami mi się zdarza, że klient nie jest gotowy sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, nie chce stanąć w prawdzie. A mianowicie, co ci po tym wysokim standardzie? Kiedy okaże się, że jak będziesz miał lat 70, to żadne dziecko do ciebie nie zadzwoni, bo generalnie nie było cię w pracy i nie miałeś szansy z nim zbudować żadnej relacji.
Nie było cię w domu, byłeś
w pracy. Nie było cię w domu, tak, nie było cię w domu, tak. Bo byłeś w pracy. Każda odpowiedź jest okej, to znaczy ktoś sobie powie, nie myślę o tym, nie chcę o tym myśleć, na razie cieszy mnie to, że wyjeżdżamy na wakacje raz do roku. To jest okej, no, to jest jego perspektywa i tak chce. Natomiast warto sobie odpowiedzieć na pytanie, i co będzie za 20 lat? Jak zarobisz już te miliony, kupisz ten dom w Hiszpanii i co wtedy? Mhm. Czy wtedy będziesz się czuł spełniony? Jeżeli dzisiaj się nie czujesz spełniony, to nie będziesz się czuł z domem w Hiszpanii za 20 lat również spełnionym. Więc ludzie w złotych klatkach sami sobie muszą odpowiedzieć na to pytanie. Muszą sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Czy to jest raj, czy to jest taki niby raj? Że ja sobie stworzyłem właśnie te, mam już te apanaże, mam stanowisko, ale zaczynam być przytłoczony decyzjami, problemami, udziałowcami, szefami i tak dalej. Tam się pojawia wtedy taka samotność też. I oni przychodzą bardzo często i okazuje się, że to jest jedyne miejsce, w którym mogą szczerze i otwarcie powiedzieć o swojej samotności. Tak naprawdę, to ja sobie w ogóle tego pytania nie zadaję. Bo jak je sobie próbuję zadać, to już się boję, co usłyszę. Ja jestem w stanie na przykład na takich spotkaniach podzielić się tym, jak sobie na to pytanie odpowiadają inni przedsiębiorcy albo inni liderzy z korporacji. To też daje zupełnie inną perspektywę, bo nagle możesz zobaczyć, jak 50 innych, bo ja mniej więcej przez ostatnie 3 lata pracowałam z 50 takimi liderami albo przedsiębiorcami, z 10 pracuję cały czas. Jakby zobaczenie tego, że jak ktoś inny odpowiada sobie na to pytanie, poszerza perspektywę. I to jest ten jeden temat, który dotknęłaś. A drugi to jest to planowanie kalendarza. Sama powiedziałaś, robię oferty, muszę się jeszcze przygotować, a wypełniłam ten kalendarz po brzegi. To planowanie kalendarza to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, ale ona jest, trochę inaczej się ją robi, jak się pracuje w korporacji, a trochę inaczej się ją robi, jak się jest przedsiębiorcą i pracuje się samemu, nawet jeśli się pracuje z zespołem. No bo w korporacji jesteśmy w pewnej strukturze. No pewne spotkania są, prawda? Pewne elementy tego kalendarza są już wpisane i tam niewiele możemy zrobić. Jako przedsiębiorca to my trochę decydujemy, jak ten kalendarz wygląda. No i może zacznę od tej drugiej, bo ona jest teraz mi bliższa, a potem powiem, jak to robię z moimi klientami, którzy pracują w korporacjach. Ja mam taki zwyczaj, że pracuję 4 dni w tygodniu. Pracuję od poniedziałku do czwartku. W piątki nie pracuję, ale to nie znaczy, że w ogóle nie pracuję. To jest taki mój czas na pewnego rodzaju refleksje, podsumowania, trochę wymyślania nowego. Pracuję z klientami 1 na 1 w środy i w czwartki, a w poniedziałki i wtorki to jest taki czas, kiedy to jest czas na przygotowanie się do pewnych rzeczy, to jest czas rozwoju, czytania książek, słuchania podcastów, webinarów, nagrywania webinarów i nagrywania podcastów, ale również new biznesowe, no bo ja jestem przedsiębiorcą, więc cały czas pracuję nad tym, żeby zdobywać kolejnych nowych klientów i na sesje takie 1 na 1, o których mówimy, ale również na programy rozwojowe, które prowadzę. I ja mam bardzo konkretne bloki w swoim kalendarzu, których bardzo się staram trzymać. Oczywiście czasem robię odchyły, no bo jeżeli klient mi zaproponuje zrobienie warsztatu w piątek, no to wtedy pewnie sobie zrobię środę wolną, wtorek wolny, a w piątek zrobię z klientem warsztat. Ale bardzo się staram trzymać tego, bo dzięki temu ja jestem w pewnego rodzaju dyscyplinie. A ja wierzę w dyscyplinę i rutynę małych kroków. I wierzę, że jak coś jest zapisane w kalendarzu, to ma szansę się wydarzyć. Jak tego nie ma w kalendarzu, jest tylko w naszej głowie, no to już prawdopodobieństwo, że się wydarzy, jest dużo, dużo mniejsze. Więc ja staram się i mam podzielony kalendarz na czerwone i niebieskie kolory. Niebieskie to są spotkania z klientami, czerwone to są spotkania new biznesowe i mam jeszcze żółty kolor, który dotyczy przygotowania się do tych spotkań. I ja za każdym razem mogę spojrzeć na tydzień i zobaczyć, czy ja dzielę swój czas wystarczająco mądrze. Czy to nie jest tak, że nagle robię tylko projekty i w ogóle nie mam czasu na nowy biznes, czy na przykład w ogóle nie mam czasu właśnie na to przygotowanie, tak jak powiedziałaś, że tego żółtego nie ma, czyli czuję, że tu jest jakaś nierównowaga. Te kolory pozwalają mi w tym kalendarzu to zauważyć. Nie wiem, czy tobie w jakikolwiek sposób to pomaga.
Tak, wiesz co, tak, bardzo myślę, że też to jest ciekawe, tylko znowu odzywa się taki, wiesz, wewnętrzny krytyk, który mówi, no ale przecież ty nie jesteś zdyscyplinowana, ale przecież nie wiesz, czy właśnie nie będzie tak. Chociaż zaraz już chcę, żebyś kontynuował, ale też myślę sobie, że ma to sens, bo ja tak sobie myślę, że jeżeli ja mam zdefiniowane w swojej głowie, że nie pracuję po 17 i tak mam rzeczywiście w swoim biznesie, naprawdę, tak jak ty mówisz, musi się coś, nie wiem, co się musi zdarzyć, żebym umówiła się z klientem na jakiegoś kola po 17. Zdarza mi się sporadycznie odebrać telefon po 17, ale staram się też tego nie robić, bo wiem, że to zaczyna być nawykiem i jeżeli tak się dzieje, no to po prostu to jest czas ukradziony mojej rodzinie. I o tyle mnie to, co mówisz, bardzo przekonuje. Rzeczywiście, jak masz taki mindset i sobie rzeczywiście coś ułożysz i wierzysz w to bardzo, uznasz to za ważne dla ciebie, to już jakoś rzeczywiście ja tym kalendarzem, mimo że widzę cały dzień w tym kalendarzu, w tym swoim Outlooku, to jednak w głowie mam taką, wiesz, magiczną linię, która o 17 każe nie planować nic później, nie? Więc na przykład to już wiem, że zrobiłam i to się u mnie dzieje, ale też widzę, że są jeszcze inne rzeczy i też właśnie jak sobie tak myślę, ojej, a jak ty to robisz, że ten czas na to planowanie, bo ja mam wrażenie, że te wszystkie filmiki, posty, new business i tak dalej, ja to robię w magic time. To jest jakiś czas, który ja nie wiem skąd ja go biorę, oczywiście czasami go biorę z wieczora różnych rzeczy, kiedy siedzę z jakąś ofertą, no ale powiedzmy, że wiele osób jest w podobnej sytuacji jak ja, nie? Że czasami mamy tej pracy za dużo, niż jesteśmy w stanie przerobić i też wierzę w to, że kalendarz no jest taki magiczny, że tam jak coś włożysz, to to jest. Jak tam nic nie ma, to za chwilę ta dziura zostanie wypełniona czymś innym. Mhm. Więc no właśnie, powiedz jak to w korporacjach, albo może masz jakąś, wiesz, tutaj komentarz do tego, o czym ja powiedziałam.
Wiesz co, mam taki mały komentarz do tego, co powiedziałaś, a mianowicie ja planuję raz w tygodniu, w niedzielę wieczorem, kalendarz na następny tydzień. I trochę patrzę na to, czy ten kalendarz jest w miarę zbalansowany I zastanawiam się nad tym, jeżeli czuję, że jest tam za dużo rzeczy, to jakie trzy rzeczy popchną ten mój biznes, to moje przedsięwzięcie do przodu. I jeżeli są tam rzeczy, które mogę wyrzucić, to wyrzucę. Ja bardzo mi się podoba to, bo ty jesteś bardzo tutaj zdyscyplinowana, jeśli chodzi o social media, czego ja nie mogę powiedzieć o sobie. Obiecuję sobie to od dawna, więc tutaj może słuchacze będą mogli nas rozliczyć z tych deklaracji, które w czasie do podcastu składamy. Ty jesteś bardzo zdyscyplinowana, jeśli chodzi o postowanie czy na Instagramie, czy na LinkedInie. Ja nie robię tego tak często, jak bym chciała. Tutaj u mnie się znowu odzywa taki perfekcjonista, który mówi... Dobrze, no lepiej to zrobić dobrze, zrobię to później. Teraz ważniejsze, żebym pracowała nad projektem dla klienta, co jest prawdą, ale jest taką zwykłą wymówką, bo wiem też, że potrafię napisać posta w 10 minut, tak jak ostatnio napisałam posta w Dniu Doceniania na LinkedInie i wiem, że jestem w stanie go napisać w ciągu 10 minut i opublikować, nawet o porze, która jest w ogóle piątek o 14, czyli najgorszej możliwej porze pewnie, i jestem w stanie zbudować tam zasięg 10 tysięcy oglądających. Więc wiem, że ten mój perfekcjonizm, który mówi cyzeluj, poprawiaj i tak dalej, nie ma żadnego uzasadnienia. Ja w ogóle nie powinnam go słuchać, tylko powinnam pisać i publikować. I wierzę w to, że wiele takich rzeczy my jesteśmy w stanie, tak jak ty mówisz, robić tak zwany magic time. Tylko wyłączać sobie perfekcjonizm. Dlatego powiedziałam, że dla mnie ten raj to jest właśnie taki balans między perfekcjonizmem a byciem wystarczającym, że to naprawdę wystarczy. To nie trzeba być wszystko, nie musi być perfekcyjne, musi być czarno-białe, dobre albo niedobre. Że ta szarość po środku jest naprawdę okej. I są naprawdę piękne odcienie szarości, ciemnej, jasnej. I że warto opublikować, nie cyzelując aż tak bardzo. Więc podziwiam cię za to.
Ojej.
Jeśli robisz to w takim magic time, no to naprawdę to podziwiam. I myślę, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie robić tak zwanym magic time. Po prostu. Mhm. No. Czekam na przyjaciółkę, która się spóźnia 3 minuty w kawiarni, no i jestem w stanie tam napisać pół posta, prawda? Czy podyktować maila. No, taka optymalizacja czasu to jest też coś, co ja bardzo lubię.
Ale wiesz co, Olga, myślę, że to jest trochę tak, że ja mam podobnie, że sama jestem bardzo wielką zwolenniczką tego, żeby dbać i o swoje social media, szczególnie właśnie o LinkedIn czy tam Instagram, w zależności oczywiście od tego, gdzie ktoś znajduje swoich klientów, ale rzeczywiście, jeżeli ci klienci są i oni ciągle przychodzą, to myślisz sobie, ojej, zamiast teraz znowu robić jakąś promocję czy publikować coś, no ty masz klienta do zaopiekowania, gdzie tak naprawdę tutaj są twoje realne pieniądze i ta faktura, która przychodzi, a nie tam w pisaniu. Ale oczywiście to jest trochę o tym, że warto o to zadbać wcześniej. I tutaj mistrzynią jest Angelika Chimkowska, którą pozdrawiam, też była gościnią mojego podcastu, bo tam jest dyscyplina dopiero. To jest w ogóle mistrzyni, więc też odsyłam was do poprzednich odcinków. Angelikę pozdrawiam, no ale Angelika też uczy LinkedIna, więc no, szewc bez butów w tym przypadku nie chodzi.
Tak, nie, absolutnie. Zresztą dobrze się znamy z Angeliką, też ją ciepło pozdrawiam. Ona jest tutaj perfekcjonistką, ma wszystkiego rodzaju programy, które powodują, że te posty się są, ona je przygotowuje jednego dnia i one się potem publikują.
Tak. Tak, to jest fajne. Ale widzisz, właśnie jak o tym mówisz, Olga, i o tym planowaniu czasu, to właśnie ja często też rozmawiam z różnymi osobami, które mają jakąś taką systematyczność w tym publikowaniu, że one rzeczywiście poświęcają na to na przykład jeden dzień w miesiącu, gdzie piszą ten content na najbliższy miesiąc czy na najbliższe 2 tygodnie i rzeczywiście to wtedy ma sens. Czyli słyszę w tym, co ty mówisz, żeby planować tak blokowo sobie swoje różne działania, prawda? No ale to w takiej sytuacji wychodzi, że tak ty z tego, co mówisz, niby pracujesz 4 dni w tygodniu, z czego tak naprawdę 2 z klientami. Mhm. No, ciekawe.
Tak, pracuję 2 z klientami, ale te bloki mnie trzymają w bardzo dużych ryzach. Na przykład nie pracuję z klientami w poniedziałki i wtorki, czyli mam w tej chwili 10 klientów, pracujemy 1 na 1, i pracujemy w środę i w czwartki. I to jest bardzo fajna dyscyplina, bo ja się nie rozpraszam wtedy w poniedziałek i wtorek. Pełną uwagę w środę i w czwartki na moich klientów. Oni to wiedzą i bardzo doceniają. No a poniedziałek, wtorek mi służy do tego, żeby wiedzieć więcej niż moi klienci. Rozwijać się cały czas, szczególnie w tych obszarach, które są moimi takimi mocnymi kompetencjami, więc poza jakby umiejętnościami coacha i mentora, no to przede wszystkim strategii biznesowej, strategii marketingowej, strategii sprzedaży.
Inwestujesz w to, żeby to, co potem sprzedajesz, było wartościowe. I wiesz co, super, że o tym mówisz, bo pewnie mi się rodzi pytanie w głowie i zakładam, że słuchaczkom i słuchaczom może też się rodzić podobne. No dobrze, jak ten klient przychodzi, mówi: Pani Olgo, ale ja w środę to ja nie mogę, mamy zarząd, to ja bym chciał pracować w poniedziałek. I wiesz, i czy teraz to, że ty mówisz, jestem dostępna tylko w środę i czwartek, nie powoduje, że oni bardziej cenią ten twój czas i się przyzwyczają i dostosowują?
Wiesz, ja wychodzę z takiego założenia zawsze, że business first. Jak się prowadzi biznes i prowadzi się jakiekolwiek takie przedsięwzięcie, no to business first. Więc to nie jest tak, że ja jestem bardzo tutaj taka strict. I jeżeli dzwoni do mnie klient i mówi: w czwartek nie mogę, bo robimy duży warsztat, czy moglibyśmy znaleźć inny termin, to ja znajduję dla tego klienta inny termin. Tylko moi klienci na przykład bardzo szanują to i bardzo lubią to, że my pracujemy w takich rytmach co tydzień o tej samej godzinie tego samego dnia. To ma też bardzo dużą wartość dla klienta, bo on po prostu ma to wpisane na najbliższe kilka miesięcy w kalendarz i w ogóle tego nie rusza. To jest tak, jak ja mam w bloku mojego klienta, tak on ma mnie i nie musi za każdym razem co tydzień dostosowywać. Jak przychodzi zupełnie nowy klient, no to szukamy takiego terminu, ale ja pracuję z 10 osobami i staram się nie pracować z większą ilością niż z 12 osobami i w moim wypadku moi klienci przychodzą tylko z rekomendacji do mnie. Ja właściwie nie mam klientów, tak a propos, rozmawiałyśmy przed chwilą o social mediach, jakby z takich publikacji LinkedInowych. To są klienci, którzy przychodzą do mnie z rekomendacji. To jest trochę inny sposób zdobywania klienta. Natomiast no jak klient mnie prosi o zmianę, no to klient najpierw. No ja po prostu doczytam w innym czasie, tak? Bardzo często jest tak, że klienci proszą o warsztaty albo różnego rodzaju speech'e w piątki. No po prostu tak mają. Albo to jest na wyjeździe integracyjnym, albo to jest przed wyjazdem integracyjnym. No i wtedy stawiam biznes na początku, więc mówię sobie: dobra, to odbiorę sobie w tym tygodniu wtorek, po prostu we wtorek nie będę pracować. A czasami, bez przesady, no czasami pracuję też 5 dni w tygodniu. No nie zdarza się tych piątków aż tak wiele. Myślę, że tutaj dużo ważniejsze jest to, żebyśmy my sami przed sobą byli uczciwi i powiedzieli sobie: chcę spróbować pracować z klientami środy i czwartki. I wiesz, okazuje się, że się da. No bo ja mam 10 klientów i pracuję z nimi w środę i w czwartki. Ja nie mówię im na początku: wie pani, czy wie pan, ja pracuję tylko w środę i w czwartki. Ja po prostu daję klientowi mój kalendarz, Calendly zresztą, w którym jest do wyboru środa i czwartek.
I ograniczasz ich wybór.
Po prostu ograniczam wybór. Ale gdyby przyszedł klient i powiedział: będę z panią teraz pracował przez najbliższy rok, ale interesuje mnie tylko poniedziałek 9:30, to jeśli w tym czasie nie mam innego klienta, to się pewnie zgodzę. Jakoś inaczej zaplanuję sobie ten czas. Ale znowu to będzie pewnego rodzaju rytm, który już w poniedziałek o 9:30 będzie.
Wypracujesz. No dobrze, a jak z tymi osobami, które nie są przedsiębiorcami, ale pracują w korporacji, tak jak wspomniałaś, mają już pewien rytm wyznaczony przez, wiadomo, mamy monthly call, mamy weekly, mamy różne rzeczy, które są cykliczne z różnych powodów i nie zawsze jesteśmy my inicjatorkami na przykład tego spotkania, tylko no, jesteśmy zaproszone. No to co wtedy?
To może ja powiem mniej więcej, z jakimi problemami moi klienci się mierzą w korporacjach, bo to nie jest tak, że oni mierzą się tylko i wyłącznie z kalendarzem. Najczęściej przychodzą i mówią, że oni nie są w stanie w ogóle zarządzić swoim kalendarzem, że ich kalendarz jest zarządzany z zewnątrz. Właśnie takim milionem spotkań, próśb albo zespołu, albo szefów, albo regionu, albo czegoś jeszcze. Ja wtedy lubię przechodzić z klientem przez takie pytania, które są wokół 5 obszarów. Pierwszy to jest taki, no właśnie, jak ty byś chciał, żeby ta twoja praca naprawdę wyglądała? Czyli w jakich warunkach ty byś chciał pracować w tej korporacji? Potem robimy sobie też trochę taki audyt energetyczny, audyt energii, może tak bym powiedziała, gdzie oni sobie przez jakiś czas robią, spisują sobie rzeczy, które dodają im energię albo odbierają. W obszarze ludzie, miejsca, zadania, projekty. Właściwie możemy teraz to zadanie dać wszystkim słuchającym, żeby sobie usiedli i podzielili kartkę na pół, po lewej stronie napisali coś, co mi dodaje energii, po prawej, co mi odbiera. I tu się zastanowili właśnie ludzie, miejsca, zadania, projekty. Jeśli coś jeszcze im jeszcze przychodzi do głowy, to żeby sobie to zaczęli wypisywać. I potem zaczynamy się przyglądać kalendarzowi. I zwykle na początku słyszę: nic się tu nie da zmienić. Ale jak już zrobimy sobie audyt energii i wiemy, że jest masa takich rzeczy, masa takich spotkań, które nam odbierają energii. I one nam tak odbierają energię, że my wchodzimy na następne spotkanie i jesteśmy właśnie już tacy bez energii, już właściwie jest nam wszystko jedno, czy spotkanie będzie trwało pół godziny, czy półtorej, to po prostu machają ręką. No i zaczynamy patrzeć na to, które z tych spotkań są rzeczywiście kluczowe, a które nie, a które z tych spotkań my sobie sami narzucamy. My narzucamy jako liderzy zespołowi. Zróbmy statusy z zespołem jeden na jeden, znaczy zespołowy status. Spotkania jeden na jeden. Drzwi otwarte, że ktoś może do mnie przyjść w każdej sytuacji. No i tutaj zwykle pracuję z klientem nad czymś, co się nazywa instrukcja obsługi siebie. Rzadko kiedy kto robi taką instrukcję tego, jak ja bym chciała, żebyście wy ze mną współpracowali. Rzadko kiedy mamy spisane zasady, właśnie te, o których my mówimy trochę przy planowaniu swojego własnego kalendarza, że pracuję od 9 do 18 albo od 9 do 17. I na przykład powiedzenia, lubię spotkania półgodzinne albo dwugodzinne. Półgodzinne lubię takie, że mają być konkretne, mają być oparte na liczbach, przychodzisz z problemem i z dwoma rozwiązaniami, wspólnie siadamy i wypracowujemy taką ilość rozwiązań, jaka cię będzie satysfakcjonowała, szukamy tego najbardziej optymalnego, ty bierzesz na siebie wybór tej opcji, która będzie najlepsza, najlepszego rozwiązania i wdrażasz go w życie. I teraz pracujemy nad tym, żeby lider był w stanie powiedzieć w każdym obszarze, czyli jak się lubię spotykać, jak się lubię komunikować, jak lubię rozwiązywać konflikty, jak lubię rozwiązywać problemy w pracy. Co mi dodaje energii, co mi odejmuje. I gdyby był w stanie powiedzieć to swojemu zespołowi, to zobacz, ile łatwiej jest ludziom przygotowywać się na te spotkania i jak bardzo krótsze mogą być nasze spotkania i jak bardzo my jesteśmy w stanie zarządzić naszym kalendarzem, jeżeli są spełnione te warunki. To samo jest ze spotkaniami. Mówimy sobie, że nie ma spotkań statusowych. Ja uważam, że spotkania statusowe to jest przepalanie czasu. Spotkanie statusowe ma sens tylko wtedy, kiedy ludzie nawzajem chcą się poinformować o wynikach, ale później rozwiązują problem, który mają w biznesie, związany z dowiezieniem swoich wyników. I pytają swoich kolegów, jak możesz mi pomóc w tym, żebyśmy rozwiązali mój problem biznesowy. I znowu, jeżeli ustalisz sobie, że update'y czy statusy są w mailu, po prostu ktoś pisze trzy linijki, wyrobiliśmy plan albo wyrabiamy plan danego miesiąca, to okazuje się, że sporo z tych spotkań można po prostu wykreślić z kalendarza. I tak jak nie mamy wpływu na to, co nam ktoś wpisze do kalendarza z regionu, czy szef nam wrzuci spotkanie, no bo na pewne spotkania musimy się zgodzić, no bo pracujemy w korporacji, no ale te spotkania, które sami robimy, możemy im nadać pewien rytm. I możemy sobie powiedzieć, te spotkania nie trwają dłużej niż 30 minut. A nawet, ja zawsze mówię moim klientom, w kalendarzu 30 minut, ale 25 na problem, a 5 na to, żebyśmy zobaczyli, co kto z nas zabiera z tego spotkania i żebyśmy mieli przynajmniej minutę na to, żeby ochłonąć z emocjami przed kolejnym spotkaniem. Żebyśmy tych emocji z jednego spotkania nie wnosili na kolejne spotkanie.
Czyli można, tylko właśnie potrzebne jest coś na kształt takiego kontraktu zespołowego. Ja pamiętam, że ja ze swoim zespołem, szczególnie właśnie pandemia nam przyniosła taki moment, kiedy spojrzałyśmy sobie na to, jak chcemy pracować i ustaliłyśmy taki kontrakt zespołowy. I bardzo często ten kontrakt zespołowy jest z jednej strony tak prosty i tak aż oczywisty, że bardzo wiele ludzi go nie robi, bo się wydaje, no ale co tu ustalać? Przecież to jest oczywiste. A potem się okazuje, że właśnie na przykład ludzie się denerwują, że coś dostają nie takie, jak chcą, a pytając, na przykład jak szkoliłyśmy też liderki, liderów, czy w ogóle ludzi, a czy komuś zakomunikowałeś to, co znaczy, że chcesz dostać opinię w dobrej jakości, czyli znaczy, że masz spelczek zrobiony, że to, może jakby jest tam jakaś zasada, no ale przecież to jest oczywiste, no może dla ciebie po 10 latach pracy, a dla kogoś nie jest. I też pamiętam, że na przykład dla nas to było ważne, żeby sobie ustalić, miałyśmy swoją grupę na Messengerze, od czego jest ta grupa i co na niej się pisze, a od czego jest Teams, a od czego są maile i to są też takie proste rzeczy, nie? Żeby właśnie na przykład nie mylić komunikatorów do różnych rzeczy, że Messenger to raczej do takich śmiechawek, coś takiego bardziej prywatnego, że możesz tego nie odczytać, a telefon jest po to i tak dalej. Więc to na pewno pomaga, chociaż to, o czym ty mówisz, to jeszcze właśnie jest krok dalej. kontekście właśnie tego, jak chcesz, żeby ktoś był przygotowany na spotkanie, ale to naprawdę dużo ułatwia. I powiem ci, że chyba takie też zapanowanie nad tym przywraca nam sprawczość. Bo myślę sobie, że jak ktoś przychodzi do ciebie i mówi, w ogóle nie panuje nad swoim kalendarzem, to świat zewnętrzny nim panuje, to myślę, że to jest taki powód, że nagle możemy się poczuć zagubieni bardzo mocno w swoim własnym życiu.
Mhm. Tutaj jest taka, wiesz, miejsce i przestrzeń na refleksję. Po prostu na to, żeby się chwilę zastanowić nad tym, że to, co powiedziałaś, że ja mam tak, a ty masz inaczej. Ja rozumiem, że spotkanie powinno mieć agendę i powinno być podzielone na czas, a agenda powinna być pytaniami, na które szukamy odpowiedzi, bo wtedy będzie bardzo konstruktywnie. A ktoś inny uważa, że spotkanie to jest, umawiamy spotkanie na 14 i trochę nawet nie myśli o tym, żeby zawęzić je, to spotkanie, godziną zakończenia. Więc my mamy inaczej, każdy z nas ma inaczej. I to kontraktowanie, o którym mówisz, to jest właśnie ten piąty element tego zrób sobie raju, czyli kontraktowanie w zespole. Umówmy się, jak się będziemy komunikować. Umówmy się, że właśnie te śmieszne rzeczy to przez Messengera. Umówmy się, że ważne rzeczy to tylko w mailu. Umówmy się, że jeśli się wali i pali po 17, to SMS albo właśnie tylko telefon. Umówmy się, że po 20 to telefon tylko naprawdę, jeżeli fabryka nam się pali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To kontraktowanie, to się rzeczywiście, tak jak sama mówisz, wydaje się być takie oczywiste i co tu kontraktować. I tu przytoczę anegdotę, prowadziłam warsztaty w ramach Digital Expert Club dla setki szefów e-commerce'ów w Polsce. No i na takie właśnie prośby o to, czy ludzie wiedzą, jak się z tobą komunikować i jaki macie kontrakt w zespole, to jeden z liderów, jeden z członków zarządu powiedział, nie no, moi ludzie pracują ze mną 10 lat, my dokładnie wiemy, jak się ze sobą komunikować. No ja poprosiłam, żeby zrobił takie ćwiczenie i napisał do wszystkich swoich direct reportów takie pytanie, czy ty wiesz i mógłbyś wymienić takie 3 punkty, jak się ze mną komunikować? I dostał odpowiedzi, które nas wszystkich rozbawiły, a jego chyba rozbawiły, ale i też zaskoczyły, bo generalnie odpowiedzi brzmiały tak. Stary, no generalnie to wiem, ale często się gubię. To świadczy tylko o tym, że nam się wydaje, że ludzie wiedzą, jak z nami rozmawiać. Że wydaje nam się, że ludzie wiedzą, że my chcemy, żeby ktoś przyszedł z problemem, ale i z jakąś propozycją rozwiązania. Dopóki im tego nie powiemy, to oni tego nie wiedzą. Dopóki czegoś nie napiszemy, to tego nie ma. Dopóki nie wpiszemy czegoś do kalendarza, to tego nie ma. I wierzę w to, że powiedzenie sobie tych rzeczy i zakontraktowanie tych rzeczy, ale dopełnienie tego kontraktu takimi dwoma pytaniami, które są moim zdaniem przy kontraktowaniu też bardzo często się zapomina, a mianowicie jak my się będziemy nagradzać za to, że wypełniamy ten kontrakt, a jak się będziemy motywować wtedy, kiedy go nie wypełniamy.
I jakie są twoje rady tutaj?
Ustalić to w zespole, żeby wszyscy powiedzieli okej, czyli jeżeli będę wypełniał ten kontrakt, to nie wiem, to mój zespół będzie dostawał voucher na 1000 zł raz w miesiącu na wspólną integrację. A jak nie będziemy, na przykład nie będziemy zmotywowani, nie będziemy tego wypełniać, no to znaleźć taki sposób, najlepiej zrobić to wspólnie z zespołem, znaleźć sposób na to, żebyśmy wiedzieli, jak się motywować. Nie, bo ja nie wierzę w kary, uważam, że tutaj to nie jest kwestia marchewki i kija, tylko wierzę w motywację, wierzę w to, że ludzie powinni sami powiedzieć, jeżeli zgubimy motywację i przestaniemy respektować ten kontrakt, no to jak będziemy się nawzajem motywować, jak będziemy podnosić tą rękę i mówić, słuchajcie, ale chyba gubimy kontrakt, który podpisaliśmy miesiąc temu, a może po prostu w ten sposób trzeba zaczynać każde spotkanie na początku, że przypominamy sobie, jaki mamy ten kontrakt. To zajmuje najczęściej minutę.
I wiesz co? I tak myślę, że fajnie jak mamy ten kontrakt, bo jest coś, do czego możesz się odnieść. A jak go nie ma, no to nie ma do czego się odnieść, bo zawsze może ktoś powiedzieć, no ale to nie było jasne, nie wiedzieliśmy. I jak też mówisz o tym liderze, który no, założył, że w zasadzie wszyscy wiedzą, to tutaj jeszcze jeden wątek mi się uruchomił w głowie, że to jest też czasami ta pozycja, która nas tak mocno dystansuje od innych, od zespołu, że czasami będąc na tej wysokiej pozycji, to jest trochę tak, że my nawet nie mamy czasami świadomości, że ludzie tam niżej często po prostu zachodzą jak podejść do tego szefa, ojeju, jak tu zrobić, jak to ogarnąć, tak, albo na przykład ile razy słyszałam takie rzeczy, wiesz co, no, szef przyszedł do mnie, powiedział mi, ale ja w ogóle nie mam, co mu chodzi. I ludzie się potem zachodzą w głowę, konsultują między sobą, ten szef w ogóle nie ma o tym pojęcia, no bo nikt mu nie powie, szczególnie jeżeli jeszcze na przykład buduje dystans między ludźmi. I zobacz, ile to jest energii, nie? Taka para po prostu gdzieś idzie w ogóle nie w tą stronę, co trzeba. Bo im się wydaje, że to jest okej, no bo na koniec dnia dostają to, tylko też jakim kosztem tych ludzi po drodze, którzy są po prostu często zdezorientowani. Kiedyś też miałam taką sytuację, że jedna z moich koleżanek mówiła, słuchaj, ja nie umiem z tą osobą rozmawiać, czy ty możesz proszę przetłumaczyć, o co jej chodzi, bo ja zupełnie nie rozumiem jej komunikatów. Po prostu dla mnie to jest tak niejasne, że ja w ogóle nie wiem. No i właśnie ta pozycja sprawia, że jeżeli nie mamy tego kontaktu z ludźmi, no to może spowodować też to, że, no, że jednak ta efektywność gubi się gdzieś jeszcze niżej, prawda?
Dlatego cieszy mnie to, jak przychodzą do mnie liderzy, szczególnie ci, o których mówisz, czyli na przykład z poziomu zarządów, którzy już pewnych rzeczy nie widzą, bo ja im pokazuję właśnie tego, czego oni nie widzą w relacjach ze swoim zespołem, w relacjach z klientem, z własnym szefem. To, jak ja pracuję, to jestem, lubię mówić, że jestem trochę takim lustrem. Ja bardzo dużo w trakcie pracy z klientem zapisuję konkretnych jego zdań i potem cytuję mu te zdania. Czyli proszę go o to na przykład, żeby przeczytał z maila albo żeby powiedział dokładnie, jak zbriefował kogoś na dany projekt. Potem pokazuję mu, jak bardzo wiele różnych można mieć interpretacji tak wypowiedzianego briefu czy tak wypowiedzianego zdania. I on dopiero wtedy zaczynają mu się, otwiera takie okno refleksyjne, on myśli sobie, aha, to dlatego oni tak długo nie mogą tego wypracować. Albo ktoś przychodzi, kto ma odwagę i mówi, a mógłbyś jeszcze raz powiedzieć, o co dokładnie chodzi? To jest właśnie jakby magia tych spotkań, które ja mam z moimi klientami, że mogę im pokazać coś, czego oni nie widzą. Mogę im pokazać, że odrobina umiejętności takiej uwagi na drugiego człowieka i umiejętność precyzyjnego, bardzo klarownego komunikowania swoich oczekiwań czasami może im ograniczyć ilość spotkań i ilość frustracji w ciągu dnia. Więc to planowanie kalendarza, o którym my tak rozmawiamy, szczególnie w korporacji, nie jest uzależnione tylko od tego, że ja bym chciał, żeby tak było, ale my się przyglądamy sytuacji teraz wyjściowej i patrzymy, jak ty się dzisiaj komunikujesz, jakie ty masz dzisiaj spotkania, jakie robisz spotkania, jak prowadzisz te spotkania, jakie wypowiadasz zdania, które powodują, że się mnożą spotkania i mnożą rozmowy.
Niejasności.
Tak, zamiast zawężać się. Bo wiesz, wszystkie badania mówią, że my efektywnie jesteśmy w stanie pracować 4 godziny dziennie, przy takim pełnym skupieniu. To znaczy,
ja
że...
Ja się mogę z tym zgodzić.
Tak, że cały ten pozostały czas to jest taki czas, który my trochę przepalamy. No jeden przepala na social media, drugi przepala właśnie na takie domysły, na zastanawianie się, co ten szef miał na myśli, pytanie koleżanki. No niektórzy trochę spędzają czasu w kuchni, jeżeli chodzą do biura, ale generalnie tak efektywnie pracujemy 4 godziny. I moglibyśmy pracować dużo krócej, gdybyśmy właśnie robili te małe zmiany, które potem robią wielką różnicę w naszej pracy i w naszej efektywności. I to są, tak jak sama mówisz, kontraktowanie, to jest taka mała zmiana, niby wszyscy to wiedzą, no to usiądźmy i w 2 godziny to spiszmy, skoro to wszyscy wiedzą. Potem się okazuje, że prowadzisz całodzienny warsztat i nie ma końca tego warsztatu, bo każdy inaczej rozumie słowo spotkanie, bo każdy inaczej rozumie słowo brief, prawda? Większość moich klientów mówi, no to my się zagrzebiemy teraz w tych detalach. No może na chwilę się zagrzebiemy w detalach, ale przez jeden dzień się zagrzebiemy w detalach, ale potem rozwiążemy sobie wiele innych problemów. I uwolnimy sobie i energię, i czas w kalendarzu na to, żeby robić rzeczy ważne.
Tak, to ważne. A możesz dać, Olga, jakieś właśnie takie namacalne przykłady, oczywiście wiadomo, że bez nazwisk, tego, co faktycznie zadziałało, zaklikało twoich klientów, albo może jakaś spektakularna zmiana, jakiś moment aha, z którego jesteś super dumna.
No mam bardzo wiele takich przykładów, chętnie się oczywiście szybko nimi podzielę. Od takich spektakularnych, bo chyba mogę je naprawdę nazwać spektakularnymi zmianami u moich klientów, jak pracujemy w takim obszarze zdobywania klienta, bo to jest bardzo często, szczególnie u przedsiębiorców, duże wyzwanie i duży problem, to mam na przykład klienta, który działa w branży produkcyjnej, w lipcu, jak zaczynaliśmy pracę, realizował projekt za 10 tysięcy euro projekt i robił bardzo dużo ofert, a w tej chwili nie ma czasu robić ofert i robi projekty za 85 tysięcy euro. Średnio. I tutaj pracowaliśmy tak naprawdę nad zawężeniem produktów, nad zawężeniem, nad priorytetyzacją, nad upraszczaniem pewnych rzeczy i znowu takie małe zmiany, które powodowały, że ci klienci, ci bardziej wymagający, z większymi projektami do niego przychodzą. Ale i mam takie zmiany, przy których dzisiaj nawet miałam spotkanie z klientką, która powiedziała, pracujemy ze sobą już kilka miesięcy i ona mówi, mam teraz taki moment, że właściwie cały czas mam refleksję. Że cały czas widzę po każdym spotkaniu, że jestem w stanie powiedzieć, mam refleksję, w której się zastanawiam, co mogłam zrobić inaczej. Ale taką pozytywną, nie taką presją, że o Jezu, mogłam zrobić to lepiej, tylko taką refleksją pod tytułem, aha, widzę, że zrobiłam tak, ale spokojnie zrobię następnym razem inaczej. Mam klientkę, która w ciągu 2 tygodni podwoiła swój biznes.
O, wow.
Tak, i to jest absolutnie praca nad priorytetami, nad wpisaniem sobie do kalendarza tego, co ważne, nad ustaleniem tego, czym ja się chcę zająć, co popchnie mój biznes do przodu. I czasami to jest również odpuszczenie tego, co jest dzisiaj trochę mniej ważne. I to tak jak w moim wypadku czasami oznacza, ja odpuszczę napisanie sobie posta na LinkedInie, bo wiem, że dużo większy impact będę miała i też większą satysfakcję, jak popracuję dla kolejnego klienta, któremu ułatwię trochę życie.
Bo on cię też zarekomenduje, a sama mówisz, że akurat twój biznes przychodzi z dużych rekomendacji, więc to też jest fajne do zastanowienia, skąd mam tych klientów i skąd chcę ich zdobywać, bo to też jest takie ciekawe, nie mogę sobie opowiedzieć oczywiście sztuki, ale jestem bardzo ciągle pod wrażeniem sztuki, na której byłam na pierwszy rzut oka z Marią Seweryn w Teatrze Polonia, którą bardzo wszystkim polecam. Ale to jest czasami tak, że my mówimy, no tak, klienci mnie wybierają. I tam jest ta bohaterka główna, właśnie o tym mówi, że no ona jest prawniczką, broni między innymi, akurat tak się zdarza, że broni gwałcicieli, właśnie przestępców. I potem, kiedy się gdzieś ma taką refleksję, to mówi, no tak, no ale przecież to klienci mnie wybierają. A potem jest jakaś inna sytuacja, chce wsiąść do taksówki, a klient jej mówi, nie, tam pani nie zawiozę, bo o tej godzinie to tylko na lotnisko. No ona krzyczy, że niech on ją po prostu zawiezie, bo on nie ma prawa wybierać klientów. On mówi, proszę pani, to jest moja taksówka, ja mam prawo wybierać, z kim pojadę. I ja takiej klientki jak pani dzisiaj nie chcę, bo czekam, z kim pojadę dalej. No i to jest też takie bardzo wymowne, oczywiście nie opowiedziałam całej sztuki, bo ona jest w ogóle niesamowita, ale to jest znowu chyba mindset i nasze myślenie. Czy to klienci wybierają mnie, czy ja też decyduję, jakich ja chcę klientów do siebie zapraszać i którzy mają do mnie przychodzić, bo to jest taka też refleksja, którą ja biorę z tego, o czym teraz rozmawiamy.
Okej, okay. I jak myślisz sobie w tej chwili, to
bliższe
jest to, że klienci cię wybierają, czy bliższe jest to, że ty wybierasz sobie trochę klientów?
Wiesz co, myślę sobie, że widzę ogromny związek. Myślę, że ja sobie wybieram ich pod tym kątem, że wybieram, no bo jeżeli w jakiś sposób opowiadam o sobie do świata, że robię A, B, C i temu, czemu poświęcam uwagę, to co promuję, to co częściej, o czym częściej opowiadam, no to w jakiś sposób ci klienci przychodzą do mnie z tymi konkretnymi rzeczami, tak? I myślę sobie, okej, chciałabym robić więcej tego. No i teraz pytanie jest, a czy ty dajesz znać światu, że robisz więcej tamtego, bo może cię tylko z jednym kojarzą. To jest jedna rzecz, to też tego, jaki komunikat w świat dajemy. Ale są też takie sytuacje, wiesz, kiedy przychodzi klient i sama miałam taką sytuację, kiedy jesteś na rozmowie online, jest jakaś, wiesz, wymiana, no tutaj chcemy z panią porozmawiać i na przykład czujesz, że jest tam coś takiego nie okej, że już widzę, że nie chciałabym z tą osobą pracować. I to jest też zawsze pytanie, czy się zmuszać do tego, czy pomyśleć sobie, może w zasadzie nie mam na to czasu, nie? Bo to są też takie momenty. Pewnie jest jeszcze kilka innych, no bo to też jest kwestia mindsetu, nie tylko w te dwa sposoby można na to patrzeć. No ale wierzę jednak, że to my definiujemy to, z jakimi klientami pracujemy, tylko czasami robimy to nieświadomie. Że jakby brak decyzji o tym, z kim chcę pracować, też jest decyzją, z kim pracuję, bo może to jest brak decyzji. I przychodzą tylko ci, którzy akurat, wiesz, tak sobie wyobrażają, że chcą z tobą pracować.
Wiesz co, to jest bardzo, bardzo długi temat i mogłybyśmy pewnie o nim zrobić osobny podcast i może umówmy się, że zrobimy osobny podcast, który będzie się nazywał tak, jak nazywa się mój program rozwojowy, który się nazywa Jak zdobyć idealnego klienta rozmowa po rozmowie.
O, pięknie, to słuchaj, zapisuję. Ja już ostatnio tak miałam właśnie, że z Anią Karecką mówiłyśmy się na drugi podcast, więc ja już zapisuję ten tytuł i będziemy robić nową rozmowę.
Tak, i to jest zawsze takie, to jest, zawsze się pojawia to pytanie, że ja czuję energetycznie, czy to jest mój klient, czy to nie jest mój klient. I tutaj nie ma złotego środka, bo czasami jest tak, że myślisz sobie, czuję, że to nie jest mój klient i czasami nie ma się co zmuszać, dlatego że biznes to jest wymiana energii, nic poza tym. Jeżeli jesteś uważna, to czujesz, czy to jest twój klient, czy nie. Ale czasami można to potraktować w kategorii challenge'u. Ja dam sobie jeszcze jeden dzień albo jeszcze jedno spotkanie i spróbuję temu klientowi pokazać, że można inaczej. I jeśli po jednym, dwóch takich spotkaniach on zobaczy i ja zobaczę, że tam to w ogóle nie rezonuje, to znaczy, że moje pierwsze przeczucie było właściwe. Ale odradzam moim klientom mówieniom, to nie mój klient, po prostu czuję, że nie mój klient. Jak to nie twój klient, to znaczy, że to jest dla ciebie challenge, że możesz się czegoś nauczyć. To pokaż temu klientowi, czego nie widzi i zaproś go do takiego sposobu pracy, który ty reprezentujesz. Jeżeli po dwóch, trzech spotkaniach zobaczysz, że to jednak nie rezonuje teraz, to nigdy nie wiesz. Może za dwa lata zarezonuje, bo on będzie już w innym miejscu, ten klient.
I będzie gotowy. Fajnie. To jesteśmy umówione. Podsumujmy jeszcze tak na sam koniec to, o czym Olga rozmawiałyśmy, o tym, jak sobie zrobić raj. Możesz wymienić te, tak tylko hasłowo, te pięć kroków? Te pięć rajskich kroków?
Takie. Pierwsze to zdefiniowanie tego miejsca, w którym się chcemy znaleźć. To jest pierwsza rzecz. Dwa, zrobienie sobie dzisiaj takiego audytu energii, patrzenie na to, co mi dzisiaj sprawia przyjemność, a co nie. Co mi dodaje energii, a co nie. W obszarze ludzie, miejsca, zadania, projekty. I tutaj dałyśmy zresztą słuchaczom zadanie, więc jeśli ktoś z Państwa wypełni i napisze do mnie na maila olga@olgasobieraj.com, to proszę się podzielić, czy Państwo zrobiliście to ćwiczenie, coś wymyślimy. Trzecie to jest zaplanowanie kalendarza. Takiego kalendarza, który jednocześnie planuje czas, ale planuje też czas na ładowanie energii. Cztery to jest instrukcja obsługi siebie. Czyli jak ja chcę, jak ja bym chciał, jak ja lubię. Jak lubię i wtedy jestem najbardziej produktywny i najbardziej efektywny. I piąte to jest kontrakt w zespole. To jest pięć takich kroków. I powiem Ci szczerze, że większość moich klientów wcale nie zaczyna od tego pierwszego. Większość zaczyna od kalendarza albo od kontraktowania z zespołem. I to nie ma znaczenia, od którego etapu zaczniesz. Niektórzy są klienci, są gotowi do tego, żeby zacząć od kontraktowania. I to też jest okej. Okay. Z czasem dorastają albo nie dorastają do tego, żeby sobie zdefiniować taki raj w perspektywie na przykład 10 lat.
No dobrze, to zostawiamy Was tutaj z refleksjami. Być może w kimś obudziła się jakaś inspiracja do tego, żeby coś zmienić. Być może te oczywiste z pozoru rzeczy wydały się jednak takimi momentami, nad którymi warto się zastanowić i coś pozmieniać. Bardzo Ci serdecznie, Olga, dziękuję. Bardzo inspirująca rozmowa.
Bardzo, bardzo dziękuję jej za zaproszenie i za tą wymianę myśli jednocześnie.
Super. Do usłyszenia.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.